Chcę dzisiaj zwrócić uwagę naszą, a pobudzić raczej nasz zmysł wzroku do spojrzenia, do przyglądania się. Co widzisz, gdy patrzysz? Gdy patrzysz na coś, czy wszystko widzisz, co tam faktycznie jest do zobaczenia? Zmysł wzroku jest jedną z części, jednym z elementów funkcji poznawczych, które stworzył Stwórca, umieścił w naszym mózgu i umyśle, bo umysł jest niewidoczną częścią pracy naszego mózgu, ale jest bardzo istotny. Przez zmysł wzroku postrzegamy rozmaite rzeczy. To wpływa na nasze samopoczucie, na samoocenę, na pewne wyobrażenia, nadzieje. To sprawia, że możemy się bać, to sprawia, że możemy być bardziej odważni. To sprawia, że chce nam się cokolwiek zrobić i również patrzenie, przyglądanie się, widzenie pewnych rzeczy sprawia, że wycofujemy się z pewnych spraw. Jakie to ma znaczenie, jaki związek z duchowością, z wiarą i z Ewangelią? O czym tutaj jest mowa, gdy poruszamy zagadnienie wzroku? Zapraszam, byśmy otworzyli drugą księgę, drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 4. Przeczytamy sobie wersety od 16 do 18. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 4, wersety 16 do 18. I czytamy tam takie słowa. Dlatego nie upadam na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Oto i mamy wzrok i zdolność patrzenia, dostrzegania, przyglądania się, widzenia, postrzegania. Oto ile słów w języku polskim mamy, które są synonimami odnoszącymi się do słowa wzrok, patrzenie, widzenie. Ale one też mają oddzielne znaczenie, gdyż tak jak na wstępie zapytałem, czy gdy patrzysz, to właściwie widzisz. Bywa tak, że patrzymy na jedno wydarzenie, a zupełnie co innego tam widzimy. To patrzenie ma również taki przenośny charakter, gdyż czasami mówimy widzę na to, czego wcale nie widać, nie patrzymy na coś. Rozmawiamy o pewnych kwestiach i mówimy, ja to widzę w ten sposób. Co to znaczy? Ja widzę w swojej wyobraźni pewne znaczenie. I apostoł Paweł odwołuje się właśnie do zdolności widzenia nie tylko zmysłowego, gdy patrzę na jakieś zjawiska, postacie, wydarzenia, ale do widzenia w charakterze duchowym. Do widzenia, które jest oparte na głębokim przeświadczeniu, przekonaniu. Jaki ma związek w ogóle z wiarą? Otóż gdy otworzymy list do Hebrajczyków, 11 rozdział i przeczytamy tam pierwszy werset, znajdziemy tam słowa, które mają związek z widzeniem. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Autor listu do Hebrajczyków w tym wersecie mówi nam o definicji wiary. Wiara jest pewnością. To też troszeczkę burzy stereotyp myślenia związany z wiarą jako uczuciem religijnym. Uczucie religijne jest jednym z elementów wiary, ale biada, jeśli jest to jedyny element naszej wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli mamy do czynienia z czymś niebagatelnym. To nie jest kwestia, wydaje mi się, no mam takie wrażenie, no mam takie uczucia. Nie, nie. Jestem głęboko przekonany. I pytanie, czy moja wiara kształtuje się w moim sercu, w moim umyśle jako głębokie, poukładane przekonanie? Czy też jest zlepkiem jakichś różnych informacji, które sprawiają, że widzę, że wiara nie jest skuteczna w moim życiu, że ta wiara mi się do niczego nie przydaje, że Kościół, chrześcijaństwo to już przeżytek. No tak, jeśli nie masz do czynienia z prawdziwą wiarą, to będzie to przeżytek. Bo faktycznie Kościół protestancki ma kiepską liturgię. No kiepską, no swoją bardzo pragmatyczną, nie? Pracowałem kiedyś w kościele przy programach telewizyjnych Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie niektórych programów i pamiętam rozmowy z montażystami w telewizji, z reżyserami i oni mówią, pastorze, no z protestantami to mamy kłopot, jak nagrywamy nabożeństwo. Ja mówię, no jak to kłopot? My mamy właśnie wiele do zaoferowania. My mamy Słowo Boże, kazanie. Ja mówię, tak, ale w telewizji to raczej potrzeba jakiś ruchów, jakichś obrazów, jakichś zjawisk, coś się coś zmienia, gadająca głowa nie jest atrakcyjna. No tak, faktycznie, pod tym względem nie jesteśmy atrakcyjni. Tu się za dużo rzeczy nie dzieje w trakcie. No może zespół śpiewający pieśni wyjdzie, postoi, może ktoś się jeszcze porusza, no to wtedy coś jeszcze się wydarzy. Ale tak, ludzie siedzą i słuchają człowieka, który staje i coś tam mówi za kazalnicą, a kogo to obchodzi w telewizji, prawda? Także faktycznie widać to w różny sposób, to co się dzieje. Wiara nasza, jednak nie chodzi o to, by sztucznie tworzyć jakieś gesty, ale żeby gesty jakiekolwiek się pojawiają w nas, były naturalne i wynikały z sedna naszego głębokiego przekonania. Apostoł Paweł w 2 Koryntian właśnie powiada i tu każe nam już patrzeć i widzieć zupełnie coś innego, niż zwykły człowiek dostrzega. Zaczyna od tego, że nie upadamy na duchu, czyli nie martwimy się tym, nie trapi to nas mocno, nie zajmuje naszego myślenia jako troska, że nas zewnętrzny człowiek niszczeje. To jest zupełnie naturalna prawda, że starzejemy się, słabniemy. W różny sposób ten proces starzenia u nas przebiega. Niektórym się jeszcze trafiają do tego różne choroby, które jeszcze przyspieszają proces starzenia. Po jakimś czasie wyglądamy już inaczej. Coraz trudniej nam funkcjonować. No ten nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. I tutaj Bóg wcale nie obiecuje, że chrześcijaństwo i wiara to jest rewitalizacja również ciała. Owszem, nasze ciało jako wierzących ludzi jest świątynią Ducha Świętego. Mamy o nie dbać na miarę naszych możliwości, by było w dobrej kondycji, by móc służyć Panu. Ale wcale nie wyklucza to sytuacji, w której Bóg pozwala i dopuszcza, że człowiek wierzący spotyka na swojej drodze chorobę nie z powodu zawinienia swojego. Nie dlatego, że źle się prowadził. Po prostu zachorował, jak już nauka i medycyna twierdzi, mamy pewne obciążenia genetyczne. Czy Bóg tego nie mógł w jakiś sposób skontrolować? On cały czas to kontroluje. To mu w niczym nie przeszkadza. A twoja i moja słabość nie jest żadnym ograniczeniem dla realizacji woli Bożej. I o tym się święty Paweł przekonał, kiedy czytamy w tym samym liście w 12 rozdziale, że trzykrotnie prosił Pana o to, żeby wyciągnął z jego ciała cierń, który go rani. Oczywiście było to metaforyczne określenie pewnej dolegliwości fizycznej, jaką miał apostoł Paweł. Prawdopodobnie były to kłopoty ze wzrokiem, dlatego bardzo potrzebował towarzyszy podróży, którzy byli z nim. I kolejna sprawa, nie on pisał własną ręką, tylko byli skrybowie, którzy pisali. Dlatego być może i to był wzrok. Ale cóż, na czym polegał jego problem? Że musiał się pogodzić. Pogodzić z tym, że nie zmieni się jego sytuacja fizjologiczna. Że ten cierń pozostanie, czyli ta dolegliwość może się jeszcze bardziej pogłębi. Ale to wcale nie sprawi, że Paweł nie będzie mógł wykonać woli Bożej, dlatego że wykonanie tej woli jest oparte na Bożej mocy i łasce, w której apostoł Paweł ma żyć. Dlatego mówi teraz Paweł, że choć ten nasz zewnętrzny człowiek w naturalny sposób niszczeje i nie trzeba w sposób jakiś histeryczny próbować tego zatrzymać, bo nie zatrzymasz. Możesz dbać, rób co możesz, ale nie koncentruj się na tym, bo faktycznie poczucie upływu czasu i zderzenie z pierwszymi objawami starości jest przyczyną no przynajmniej zaburzenia nastroju u wielu ludzi, którzy widzą, że jakąś granicę przechodzą, że to już nie będzie tak jak kiedyś, że już czegoś nie może, a jeszcze by chciał coś zrobić. Rzeczywiście to jest powodem frustracji. Ale dla kogo? Dla kogoś, dla którego jedynym sensem bytu jest tu i teraz. Dla kogoś, kto chce doświadczać tylko emocji, emocjonalnych, fizjologicznych doznań. Natomiast jeśli ktoś zaczyna widzieć coś innego w tym życiu niż to, co przeciętny człowiek widzi. To, o czym mówi apostoł Paweł, to ten proces starzenia nie jest powodem do radości i dumy, ale może być momentem, w którym również poznaję Bożą moc i łaskę. Jak się może objawiać w mojej słabości i w moich ograniczeniach. I choć ten zewnętrzny niszczeje, ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Czego się dowiadujemy? Wiara jest widzeniem, przekonaniem o tym, co jest niewidoczne. I to jest faktycznie niewidoczne dla przeciętnego człowieka, jak rozwija się we mnie duch, moje nowe duchowe życie. Jesteśmy istotami wiecznymi. My fizjologicznie jesteśmy istotami, które mają swoje ograniczenia i swój kres chodzenia po tej ziemi. Ale jeśli chodzi o aspekt duchowy, jesteśmy istotami wiecznymi i to jest słuszny, właściwy proces, że my się rozwijamy. I tu apostoł Paweł nawet powiada, jeśli chodzi o doświadczenia i przykrości, to mówi, że nieznaczny chwilowy ucisk. Nie jeden z nas, kto cierpiał, czy cierpi, czy znajduje się w okresie walki z chorobą, z akceptowaniem może kalectwa, może innych trudności związanych z życiem, z funkcjonowaniem, powiedziałby, no nie nazwałbym tego, że to jest nieznaczny chwilowy ucisk. Kiedy cierpimy, sekundy stają się godzinami. Kiedy boli, nie do wytrzymania jest minuta, żeby w tym tkwić. Co tu apostoł Paweł mówi o nieznaczności? To jest bardzo znaczne. Ból sprawia, że zmieniamy swoje podejście, ocenę sytuacji, nawet swoje odruchy, reakcje w rozmowach z ludźmi. Ból, cierpienie sprawia, że to jest nie do zniesienia. Ale apostoł Paweł mówi, słuchaj, bo musisz spojrzeć zupełnie inaczej na swoje życie i na to, co jest przed tobą. I od tego bardzo wiele zależy. Jak postrzegasz, jak widzisz własne życie, dokąd zmierzasz. Świadomość celu, do którego dążymy, determinuje nasze zachowanie. Jeśli nie jesteś pewien, dokąd zmierzasz, jeśli po omacku próbujesz chwytać różnych rzeczy, niby twierdzisz, że jesteś wierzący, ale ta wiara to jest niestety tylko medalionikiem na twojej szyi czy jakąś broszką w klapie, a nie jest głębokim przeświadczeniem. Będziesz miał problemy. Będziesz miał problemy z tożsamością. Będziesz pytał, kim jestem i dokąd zmierzam. Mimo tego, że można chodzić do kościoła. Co jest ciekawe, że można chodzić do kościoła, a wcale nie mieć wiary. Można być szalenie religijnym. Mieć niewiele wiary, a przynajmniej nie w to, co jest istotne. Można wierzyć w moc obrzędów, że jeśli zrobię parę pokłonów, albo przyjdę parę razy do kościoła, to Pan Bóg będzie przychylniejszy do moich modlitw. Bezprzedmiotowe traktowanie Boga. Nie mamy pojęcia o tym, kim On jest, a Bóg jest żywą istotą. To nie jest mechanizm, wobec którego trzeba znać odpowiednie kody i systemy podejścia, obejścia pewnych trudności, żeby Bóg zadziałał tak, jakbyśmy chcieli. Jest to żywa, rozumna istota, która rozumie nas lepiej niż my sami siebie. Zatem spróbuj nawiązać rozumny kontakt. Dlatego Słowo Boże wymaga od nas zaangażowania funkcji poznawczej. Jakiej? Koncentracji, uwagi, pamięci, pogłębiania wiedzy, rozbudowywania przekonania, umacniania go. A wtedy widzę, w jakiego Boga wierzę. Jeśli ja widzę tego Boga, który jest niewidzialny, oczywiście, że nie opowiem, jak on wygląda, czy on ma śniadą cerę, żółtą, czy jest biały, czy w ogóle czarny, czy ma kręcone włosy, czy może jest łysy? Tego nie wiem, nie widziałem go, ale widzę go jako postać, jako osobę, jako charakter. Wiem, jakie ma emocje. Wiem, jaki ma związek ja mam z jego emocjami. Wiem, co go cieszy, co sprawia, że czuje się zadowolony i ma satysfakcję z tego, że uczynił dobrą rzecz, stwarzając mnie. A wiem, kiedy brzydzi się moją postawą, jest mu przykro. Jestem w stanie to zrozumieć. Dlaczego? Bo po części dam nam te zdolności odczuć, byśmy mogli sobie wyobrazić. Bóg nie jest bezduszną maszyną. Jest Ojcem miłującym. A wiara zbudowana na głębokim przekonaniu pozwala nam Go poznać na tyle, że życie nasze z Bogiem wygląda zupełnie inaczej. Liturgia nam nawet nie musi przeszkodzić. Religijne tradycje również nie. Jeśli jest żywy Bóg w sercu, to wszystko jest drugorzędne. Apostoł Paweł mówi, że ten wewnętrzny człowiek się rozwija na tyle, że pozwala nam spojrzeć na te doczesne, przejściowe problemy jako na rzeczywiście nieznaczny ucisk. Dlaczego? Bo jak pomyślę sobie o wieczności, w której będę wolny od bólu, cierpienia, gdzie Bóg zrekompensuje mój trud, moje przykrości, które doznawałem, a szczególnie te, które nastąpiły na drodze służby i posłuszeństwa Jemu. Służba i posłuszeństwo to nie tylko zaangażowanie w Kościół w postaci, powiedzmy, służby lidera, kaznodziei, ale to, że żyję, napotykam na trudności życiowe, może zdarza mi się przykrość, może mnie, mojej rodzinie, ale ja zachowuję wiarę, wdzięczność Bogu, w Nim pokładam swoją nadzieję. Próbuję u Niego uleczyć moje zranienie wobec tej sytuacji, która nastąpiła. Zachowuję wiarę do końca, mimo tego, że wielu się odwraca, wielu nie chce ufać Panu, bo się może obrażają. Bo liczyli na to, że doświadczą czegoś większego, lepszego, a jednak tego nie ma. Niektórzy zmieniają kościoły, bo w tym kościele nie ma cudów takich, jak może obiecują w innych. Czasami tak się dzieje, że szukamy nie tego, co Bóg chce naprawdę nam dać. I gubimy się, bo tracimy kontakt z tym Bogiem. Bo nie wierzymy w Boga, który nie będzie sprawiał cudów na pstryknięcie palcem. My chcemy widzieć wielkiego Boga. Bóg jest wszechmogący, On działa w naszym życiu i On będzie czynił cuda. Przestań szukać cudów, zacznij szukać Boga. A zaczniesz widzieć te cuda i wiesz co? To inni ci nawet powiedzą. Ty sam nawet nie powiesz, że to cud. Oni będą pod wrażeniem tego, patrząc na twoje życie, że to chyba cud. A ty powiesz nie inaczej. No bo nie może być inaczej, jak w takiego Boga wierzę. Normalność? Rzeczy nadzwyczajnych. To było doznanie apostołów. To jest możliwe dla ciebie i dla mnie. To jest waszym i moim udziałem niejednokrotnie. Przypomnij sobie, gdy żywy Bóg mieszka w sercu. Apostoł Paweł daje pocieszenie, że ucisk, który przeżywamy, ma swoje granice. I on naprawdę jest nieznaczny. Gdy widzimy coś więcej, gdy człowiek widzi cel przed sobą, łatwiej mu pogodzić się z doraźnymi porażkami czy bólami. Kiedyś pewna pływaczka, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było dobrej nawigacji i telefonów komórkowych, postanowiła przepłynąć z Francji do Anglii przez wąski, najwęższy odcinek kanału La Manche. Tam bodajże 11 kilometrów. Oczywiście przygotowała się do tego bardzo dobrze, była dobrą sportsmenką, świetna kondycja. Płynęła i świetnie wszystko szło do momentu, kiedy dopłynęli do brzegów Anglii. No jak to na wyspach bywa, dość często tam pogoda jest troszkę inna i dużo mgły jest. Tego dnia akurat było bardzo mglisto do tego stopnia, że nie widziano brzegu. Dosyć długo już płynęła i łódź asystująca też obok była po to, żeby ewentualnie, gdyby zrezygnowała bądź zasłabła, żeby ją wyciągnąć z wody. Płynęła, ale zaczęła słabnąć. Tempo zaczęło się zwalniać, aż wreszcie zdecydowała w tej gęstej mgle, że skorzysta z tej łodzi i przerwie swoje pływanie. Przerwała. Okazało się, że była niecały kilometr od brzegu. Co sprawiło, że taką decyzję podjęła? Brak widzenia celu sprawił, że straciła poczucie motywacji, chęci, bo nie wiedziała tak naprawdę, dokąd płynie. I to jest obraz prawdziwy, ale też ma przesłanie takie metaforyczne dla każdego z nas. Jeśli nie widzisz celu swojego życia, to drobne rzeczy mogą cię wyprowadzić z równowagi. Jeśli nie masz wypracowanego, głębokiego przekonania o tym, kim jesteś i dokąd zmierzasz, wówczas będziesz po omacku próbował rozmaitych rzeczy, żeby siebie uszczęśliwić, żeby nadać temu życiu prawdziwy sens, mieć poczucie własnej wartości. Będziesz rozpaczliwie walczył o te rzeczy, ale w gruncie rzeczy będziesz czuł, że to nie jest to, że wciąż ci czegoś brakuje. Brak poczucia, świadomości, brak widzenia tego celu. I o to Pawłowi chodzi właśnie. My nie jesteśmy tymi, którzy nie widzą. Którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Apostoł Paweł uczy nas, byśmy patrzyli na to, co niewidzialne i nie chodzi mu o to, żebyśmy, nie wiem, może w jakiejś ekstazie popadli w
halucynacje wzrokowe, albo doznali może jakichś zaburzeń, jaźni, przekonań, wizji graniczących ze schizofrenią i mogli, nie wiem, chrześcijaństwo i duchowość może na tym polega. Nie, nie, apostoł Paweł jest daleki od czegoś takiego. On daleki jest od uduchawiania i budowania rzeczywistości wiary na emocjach. Emocje to są, ja podaję taki przykład jak wagon warsów w długim pociągu. Przydaje się, naprawdę warto napić się kawy, zjeść obiad, ale to nie jest lokomotywa. To jest bardzo przyjemny wagon. Korzystałem niedawno, jechałem takim ekspresem, to restauracja, wszystko fajnie. Ale to jest tylko wagon. I to w dodatku któryś z kolei. Niedobrze, jeśli myślimy, że emocje to lokomotywa naszej wiary. To nie wiadomo, dokąd ten pociąg zajedzie. I tutaj apostoł Paweł uczy nas wiary. Nie patrzymy na to, co widzialne. Oczywiście widzimy to, co jest wokół nas. Widzimy ten świat. I wiecie, że ostatnio, gdy przyglądam się różnym tym zjawiskom, które się dzieją na tym świecie, a szczególnie kiedy człowiek jest aktywny w pracy, w tym świecie, ociera się o różne przepisy, relacje z innymi ludźmi, jest uzależniony od decyzji pewnych innych ludzi i tak dalej, niewierzących całego systemu tego świata, to często wzdycham i nabiera innej wartości i znaczenia fraza modlitwy. Przyjdź, królestwo Twoje. Bo to, co się dzieje tutaj, jest nie do zaakceptowania. Jest bardzo trudne, przewrotne i dramatyczne. Przyjdź, królestwo Twoje. I teraz widzenie tego, co jest niewidzialne, jest bardzo potrzebne, żeby umieć przetrwać w tym czasie, na który my nie mamy wpływu. Jako chrześcijanie możemy powiedzieć, że się z czymś nie zgadzamy, że coś jest bardzo złe, i tak ten świat nie weźmie tego pod uwagę. A jak będziesz dużo głośniej mówił o tym, że coś ci się nie podoba, to ten świat będzie cię celowo prowokował i będzie grał tobie na nosie i pokazywał różne rzeczy, że a my i tak będziemy robić tak, jak chcemy. Dlatego nie tędy droga, by rozbijać głową mur. Patrz na żywego Boga i spełniaj Jego wolę. Nie trać czasu na to, co zażyje ci tylko energię i doprowadzi do frustracji. I apostoł Paweł mówi, nie tylko widzimy to, co jest widzialne. Widzimy proces starzenia, słabości. Widzimy zamieszanie tego świata, gdzie złość, gniew, nieprzejednanie, zazdrość to jest dzisiaj siłą. Na tym się buduje całe koalicje partyjne i umacnia władzę krajów i międzynarodowych związków. Nie ma tam wartości i nie szukaj. To nie jest niebo. To nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest w nas, w Tobie i we mnie. Wtedy, kiedy pełnimy wolę Ojca, kiedy pełnimy wolę Bożą. Wtedy jest Królestwo Boże. I czasami z łaski Bożej bywa, że właśnie Bóg się objawia w cudowny, wspaniały sposób, że coś czynimy i bardzo często czynimy to tak, jak w tej piosence mowa była, że odłóż miecz, rozpoczyna się wojna. Paradoks. Wojna się rozpoczyna, ja mam miecz odłożyć. Pozwól Bogu działać. Czy wierzę, gdybym poprosił, mielibyśmy więcej czasu, to nie jeden z was, nie jedna siostra czy brat opowiedziałby nam historię o tym, jak złożył broń, czyli przestał cokolwiek robić i położył całkowicie zaufanie w Bogu i widział, jak Bóg działa i czyni cuda, rozwiązuje problemy, że to, co się wydawało niemożliwe do zrobienia, stało się możliwe przez co? Wydaje się przez zwykłe, proste westchnienie słabego, zmęczonego, sfrustrowanego człowieka, który jedynie w Bogu pokłada nadzieję, a ten Bóg potężny staje i czyni swoją wolę. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Tak powiadają prorocy, pokazując na siłę wiary. To słowo zaufanie, które brzmieć będzie ironicznie i będzie powodem może śmiechu u ludzi niewierzących, jest kluczem do doświadczenia zwycięstwa w Bogu. Apostoł Paweł dzisiaj nas uczy, patrz na to, co niewidzialne. Jak mogę to widzieć? Oprzyj się na Słowie Bożym. Patrz na obietnicę. Ufaj temu, co Bóg mówi. Wbrew temu, jak bardzo świat próbuje zaprzeczyć Słowu Bożemu, że ono jest prawdą.
Ale prawda jest taka, że Pan Jezus obiecał. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. Ani jedna jota. I kiedy patrzymy dalej na historię niż tylko historię naszego kraju, obserwujemy historię świata, możemy tam dostrzec właśnie takie rzeczy. Że całe królestwa były pod kontrolą Boga. Całe mocarstwa, które były potęgą, stawały się po prostu narzędziem na określony czas. A Bóg czynił swoją wolę. Przyjrzyj się tylko historii Ewangelii. Jak ona dotarła do XXI wieku? Się wydaje, nie dotarła przez wyprawy krzyżowe, bo akurat w ogóle nie o to chodziło w tych wyprawach, żeby nieść Ewangelię. Ona docierała przez skromnych, prostych, samotnych ludzi, którzy gdzieś w zamknięciu przepisywali treści Pisma. Zachowywali wiarę i wydawałoby się, nie ma możliwości. Kościół stał się systemem. Nie ma miejsca na Ewangelię, a nawet zabraniał i tylko było dla niektórych wybranych prawo czytania Pisma Świętego. A jednak mimo takiej potęgi i systemu, który trwał tyle wieków, Ewangelia jednak dotarła. Dotarła i w samym tym kościele nastąpiła reformacja, dlatego że ktoś zaczął czytać Słowo Boże. Zaczął odbierać przekaz od Boga żywego o tym, że inaczej to powinno wyglądać. I mimo tego, że chciano to zdławić, nie zdławiono i nie zdławią, dopóki Chrystus nie przyjdzie i nie zabierze swego Kościoła. Jeśli jesteś Jego częścią, wiedz o tym, że w Bożym zamiarze jesteś niepokonany. Jesteś niezłomna i niezłomny. A twoja słabość chwilowa, twoje ograniczenia mogą nawet być atutem. Dlaczego? Bo im jestem słabszy, tym Boża moc jest większa. Wystarczy, jeśli polegasz na łasce Bożej. Tego Bóg od ciebie oczekuje. Po prostu zaufania. Zaufania i posłuszeństwa. A On będzie szedł przed tobą i za tobą. Włos ci z głowy nie spadnie bez Jego woli. Krzywdy, jakie doznałeś, Bóg je zaplanował. Wszystko zaplanował w naszym życiu. Nawet moje błędy, głupotę, wziął też to pod uwagę. Gdy Jezus mówi do Piotra w ogrodzie Getsemane, mówi: Piotrze, szatan sobie wyprosił, żeby przesiać was jak pszenicę, ale ja za tobą prosiłem, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jezus przewidział upadek Piotra i przewidział jego nawrócenie. Moglibyśmy tu krytycznie zapytać, skoro Bóg potrafi wszystko przewidzieć i zaplanować, to dlaczego dopuścił do upadku Piotra? Czy nie mógł zrobić z niego jakiegoś superbohatera, którego wcześniej ostrzegł i załatwił sprawę? No nie, bo Bóg nie jest reżyserem sztuki teatralnej, ale jest Panem życia. Bóg nie chce, byśmy odgrywali rolę, byli aktorami w naszym życiu i odgrywali rolę ludzi pobożnych, wierzących. Bóg chce, byśmy byli wierzącymi ludźmi, którzy nie muszą udawać, których zdradza właśnie autentyzm wiary. Ty jesteś inny jakiś, nie z tego świata. Już dziwnie myślisz i patrzysz. Słyszałeś takie słowa jako wierzący człowiek? Nie pasowałeś do towarzystwa, bo byłeś dziwny, twoje przekonania, twoje spojrzenie. A z jednej strony krytykowali, a z drugiej po cichu przychodzili, mówisz co? Zazdroszczę ci tą, wiesz, taki spokój masz, taki jesteś pogodny. Skąd ty to bierzesz? No właśnie. Jesteś inny i niewygodny czasami, ale bardzo często powodem zazdrości. Skąd bierzesz ten pokój, nadzieję, sens? Wszyscy narzekają, trapią się, a ty westchniesz i mówisz, a to widać taka wola Boża, będę ufał Panu. Co tu ufać Panu? Ktoś, kto nie wie, czym jest zaufanie. Dla niego takie słowa będą bredniami, ale dla nas one oznaczają nasze życie. Czy widzisz niewidzialne? Niewidzialne? Żywego Boga, który spełnia swoje obietnice. Czy widzisz, dokąd zmierzasz? Cel, do którego dążymy, on determinuje sposób naszego życia. On wpływa na to, jak reagujemy, jak patrzymy na pewne rzeczy. Ktoś by powiedział, a czy to nie jest paradoks, pastorze? A czy warto budować dom w takim razie? Skoro ja patrzę na to, co niewidzialne, no gdzieś muszę mieszkać, mieć dach nad głową. No ale to, czy nie można jakoś skromniej? No zrób tak, jak chcesz. To jest twoja wolność. Masz określone cele, dlaczego możesz coś zrobić. Chcesz, to możesz mieszkać na 4 metrach, chcesz mieszkać na 20. Chcesz, jeździć samochodem, nie chcesz, to jeździsz rowerem. No ale ja bym chciał. No to pracuj, wołaj do Pana, proś, otworzy Ci możliwości do zmiany formy Twojego życia. Ale jest bardzo istotna rzecz, żeby te rzeczy, o które zabiegasz, nie były celem, a środkiem. Celem jest Królestwo Niebios. Celem mojego bytu jest służba Chrystusowi. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Wszystko do Niego należy. I tak jest, że zarówno ci, którzy dużo mają, jak i ci, którzy mają mniej, mogą służyć Panu, być wiernymi, dobrymi sługami, z których Bóg jest dumny i znajdować w tym sens życia. A to, że znajdujemy się w różnym położeniu, jest bardzo potrzebne. Bardzo często Bóg dopuszcza, byśmy stali się jakimś obiektem, na który ludzie patrzą w momencie Twoich doświadczeń, prób i problemów. To jest trudne. Ja osobiście żyję już parę lat na tej ziemi, ale jakoś jeszcze nie opanowałem tego, żeby się od razu cieszyć z problemów, które mnie spotykają. No czytam tego Jakuba i on mówi, poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. No jeszcze nie osiągnąłem tego etapu. Jeszcze jak przychodzą problemy, to się denerwuję. To się denerwuję. No i jestem zaniepokojony. A nawet rozmawiam z Panem Bogiem, się troszkę z Nim droczę, że czy nie można było inaczej, czy aż tak. Czy muszę być ciągle tym królikiem doświadczalnym, ciągle jakieś kłody. No tak mam, no tak wyobrażam sobie po prostu. Jestem człowiekiem, zmysłowo odbieram rzeczywistość, bliższa koszula ciału, czyli jeśli coś mnie kuje, no to mnie boli. To reaguję na to. Ale uczę się też właśnie tej wiary, że okej, stało się, ale czy wymknęło się to z Bożej kontroli? Co Bóg nie wiedział o tym? Czy ja odszedłem, wyrwałem się z ręki Bożej, to, co się stało, ma jakiś określony sens i cel. Ja dziś tego nie wiem, ale jeśli zachowam spokój i pełne zaufanie, ja kiedyś będę wielbił Boga i nawet powiem wraz z psalmistą paradoksalne słowa, które czytacie w jednym z psalmów. Boże, dziękuję Ci, że mnie upokorzyłeś. Zaraz. Dziękować za upokorzenia? Przecież to wstyd, przykrość, smutek. Jakie rzeczy? Nie wspominajmy takich rzeczy. A psalmista mówi, dziękuję, że mnie upokorzyłeś, bo widzisz, bo widzę w doświadczeniu swoim, że to było mi potrzebne w danym momencie. A apostoł Piotr mnie uczy spojrzenia, o którym mówi apostoł Paweł. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. A Piotr mówi, cieszcie się z cierpień, dlatego że kto cierpiał, zaniechał grzechu. Kiedyś z perspektywy nieba będziesz wielbił jeszcze bardziej Boga, bo dzisiaj patrzysz, że pewne przykrości, trudności może zabrały ci wolę do działania, do robienia pewnych rzeczy. Na pewien czas zastygłeś. Może nie zrealizowałeś wizji, które wcześniej miałeś. Ale zobaczysz z tamtej perspektywy to, co mogło się stać, gdyby Bóg cię nie zatrzymał. Jakie było zagrożenie, a Bóg w trosce swojej przez doświadczenia i próby sprawił, że odeszła ci chęć do zrobienia pewnych rzeczy, które się okazały dla innych katastrofalne, ale ty nie brałeś w nich udziału, bo cię Bóg w ten sposób zatrzymał. To jest boska tajemnica. To jest zdolność widzenia tego, co jest niewidzialne, że Bóg jest obok mnie. Wiem, kim jestem i wiem, dokąd zmierzam, a to, co się dzieje, ja umiem to zrozumieć. A jeśli nie wiem, jak na to odpowiedzieć, to ja idę do Boga. Oglądałem taki film oczywiście to była fikcja związana z tym, że w Jerozolimie odkopano grób, w którym były kości rzekomo Jezusa ukrzyżowanego. Dużo szczegółów tam było, bardzo zbliżonych. I pewien jezuita zajmował się badaniem tej sprawy i pewien Żyd do niego zaczął mówić, a jeśli się to okaże prawdą, że te kości to są kości Jezusa, który nie zmartwychwstał, to co zrobisz, księżulu? A on powiedział, wiesz co, zwrócę się z tym pytaniem do Boga. Bardzo dobra odpowiedź. Czasami Nie znajdujemy odpowiedzi na rozmaite sprawy i nie odpowiemy na nie tutaj na ziemi. Ale bardzo dobrą jest odpowiedzią: wiem, dokąd się mam zgłosić z tym, czego nie jestem w stanie dzisiaj w ogóle zrozumieć. I nie jestem w stanie odeprzeć argumentów i oskarżeń. Nie umiem tego zrobić, ale wiem, komu zawierzyłem. I wiem, kto ma odpowiedź na to wszystko. Jemu jestem do końca wierny. Był zawsze dotąd przy mnie. I choć dzisiaj widzę czarną ścianę przede mną, to wiem, że to jest chwilowe, bo Bóg jest większy od tego. Dziś mogę tego nie widzieć, ale ja wiem, że to zobaczę. Niczym Hiob, który powiada: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i stanie nad prochem. Nie kto inny, ale ja, moje oczy zobaczą mojego Stwórcę. Czy widzisz to swoimi oczyma wiary? Wyostrz wzrok. Dbaj o to. A najlepszym sposobem jest trwanie w Słowie Bożym. Jeśli tradycyjnie to traktowałeś, to zmień metodę. Porzuć tę tradycję, a niech to stanie się nawykiem naturalnym Twojego życia. Że Słowo Boże jest pochodnią, nogą moim, światłością, ścieżką moim. Że jest to mój chleb poranny, do tego bym miał siłę do życia. Jest to moc do tego, bym widział tak, jak widzi Bóg rzeczywistość wokół mnie. A nie tylko Ty będziesz doświadczał błogosławieństwa, przekonania, a przede wszystkim autentycznej wiary. To, czego dzisiaj świat potrzebuje, to nie nowych metod uwielbienia, liturgii, stylu prowadzenia zborów, kościołów, ale autentycznej wiary. Autentycznej wiary. To jest przekonującym argumentem dla wielu zagubionych ludzi. A autentyczna wiara to głębokie przekonanie, że Bóg jest we mnie i wokół mnie. Wiem, dokąd zmierzam i wiem, jaki ma sens wszystko, co jest w moim życiu. A jeśli zejdę z tej ziemi, wiem, gdzie jest moje miejsce i mój dom. Drogie siostry i bracia, życzę wam tej silnej, mocnej wiary w waszych sercach. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś na rozdrożu i nie wiesz, czy zaufać Ewangelii Bogu, sięgnij po Ewangelię. Wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Nie wstrzymuj się. Nie poszukuj Boga, który nie istnieje. Prawdziwy Bóg wychodzi i objawia się przez Słowo swoje. Niech was Bóg błogosławi. Amen.